A przeczytamy z drugiej Mojżeszowej, z 20 rozdziału, werset, który jest wstępem do przykazań, do dekalogu. Od pierwszego do drugiego wersetu, czyli dwa wersety z początku dekalogu. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej i z domu niewoli. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej i z domu niewoli. I drugi fragment to jest list do Hebrajczyków, 5 rozdział. Dwunasty werset. Hebrajczyków, strona 1301, jeżeli ktoś śledzi tekst. 5 rozdział, 12 werset. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, że jest ono naszym przewodnikiem i drogowskazem, mądrością. Panie, wybacz nam też czasami nasze lenistwo, niekiedy wręcz jakąś taką naszą niezależność, kiedy wolimy chodzić własnymi ścieżkami, nie zważając na Twoją mądrość. Panie, prosimy Cię, abyś nas pouczał, abyśmy byli rozumni, znając Twoje przykazania, umieli odróżnić dobro od zła i opowiedzieć się za dobrem, wybierać to, co jest słuszne i zgodne z Twoją wolą. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Dekalog jest sercem Bożego prawa. Tak jak już tutaj było powiedziane, został dany podczas wędrówki Izraela do ziemi obiecanej. Otrzymał go Mojżesz na górze Synaj, a następnie miał dekalog ogłosić ludowi Bożemu, Izraelowi. Wszyscy to wiemy, tylko że nie za bardzo zdajemy sobie sprawę z konsekwencji, które wynikają z tych oczywistych praw. To jest bardzo podstawowa informacja i czasami się z tym zupełnie rozmijamy, dlatego że nie tylko nie chrześcijanie, ale również my chrześcijanie czasami traktujemy dekalog, 10 przykazań Bożych, jako zbiór jakichś uniwersalnych zasad danych ludzkości, które są wzięte gdzieś, nie wiem, z powietrza. Są streszczeniem, nie wiem, zasad etycznych różnych religii, różnych filozofii. Dekalog uważamy, że jest jakimś tam wspólnym mianownikiem wszystkich systemów etycznych, wszystkich systemów religijnych. Kto z was nie zna ludzi, którzy mówią: ja żyję zgodnie z dekalogiem. Mi Jezus, mi Bóg, mi wiara nie jest potrzebna do tego, żeby być moralny. Ja jestem moralny, ja nie zabijam, ja nie cudzołożę, ja nie kradnę. Wszyscy znamy tego typu zapewnienia. Ale dekalog to nie jest opinia większości. To nie jest minimum programowe do zaliczenia etyki na studiach. Kontekstem dekalogu, zobaczcie, czytaliśmy wstęp dzisiaj. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Więc nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz sporządzał sobie podobizn Boga w serach liturgicznych i tak dalej. Czyli zobaczcie, że kontekstem dekalogu jest nasza więź z Bogiem. Dzisiaj wielu naprawdę ludzi chlubi się własną moralnością, życiem zgodnym z dekalogiem w jakimś ogólnym, nieokreślonym sensie. Zrównują go z różnymi kodeksami etycznymi różnych religii. Słuchajcie, to jest ucieczka. To jest ucieczka od Chrystusa. To jest ucieczka od Boga. To jest takie samo zapewnienie. Ja jestem człowiekiem dekalogu. Nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, nie pożądam i tak dalej. Osoby, które w taki sposób chlubią się własną samosprawiedliwością, niech odpowiedzą na kilka takich, możecie zadać im takie pytania typu: mówisz, że nie cudzołożysz, to bardzo fajnie, ale czy czasami nie pożądasz kobiety, mężczyzny w sercu? Mówisz, że nie zabijasz, ale Jezus mówi, że to przykazanie ma jeszcze szersze zastosowanie niż tylko uśmiercenie człowieka na ulicy. Czy gniewasz się na swojego brata i nie jesteś chciwy, kiedy mówisz, ja nie kradnę? Co jest w twoim sercu? Jeżeli upadasz, jeżeli grzeszysz, no to jesteś przestępcą Bożego prawa. Ciąży na tobie Boży gniew i musisz się nawrócić. Musisz się upamiętać, powiedzieć. Ja w taki sposób mi głoszono Ewangelię, nawiasem mówiąc. Uważałem siebie za człowieka bardzo porządnego, który w bardzo ogólnym sensie przestrzega dekalogu. I szedłem sobie ulicą Warszawy, wtedy studiowałem tam, i nagle zobaczyłem misjonarza, który na środku ulicy głosił kazanie. Oczywiście pierwsza moja myśl, no, nawiedzony, tak? No, kto normalny idzie na ulicę i jeszcze o Bogu mówi w publiczny sposób? Byłem chyba jedyną osobą, która go słucha, bo akurat miałem czas do treningu. No i słuchałem go, no i zaczął mówić właśnie o tym, że usprawiedliwieni jesteśmy przez wiarę w Chrystusa, nie przez uczynki. No wtedy mówiłem, no, on skończył kazanie, ale kilka właśnie takich drobnych takich spostrzeżeń, które mnie jakoś uderzyły, no zapamiętałem. I kiedy on skończył, podszedł do mnie, mówi, masz jakieś pytania do tego, co mówiłem? Powiedziałem, tak, mam pytania. Na przykład, dlaczego ty uważasz, że nie jesteśmy zbawieni przez przestrzeganie Bożych przykazań? I wtedy on mnie zapytał, wiesz co, zróbmy test. Czy uważasz, pyta mnie, czy uważasz, że masz dobre uczynki? Czy przestrzegasz Bożych przykazań? Ja mówię, no tak, staram się przestrzegać. Sprawdźmy to. I otworzył na dekalog w Biblii i zrobił mi test. Po kolei czytaliśmy. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przestrzegasz? Ja mówię, no tak, no nie czczę jakichś tam bożków, wymysłów ludzkich rąk, wyobraźni. Wierzę w Jezusa, wierzę w Boga. Czy nie czcisz obrazów, podobizn Boga, nie używasz ich jako pośredników w celach kultowych? Mówię, nie, już wtedy nie miałem z tym problemu, więc stwierdziłem, że powiedziałem mu, nie uprawiam takich rzeczy. Czy nie wzywasz imienia Boga nadaremną? No to chyba nie. Czytaliśmy po kolei przykazania, doszliśmy do przykazania czci ojca i matkę. Zapytał, czy przestrzegasz? Ja mówię, no na ogół tak, ale zdarza mi się czasami tutaj zgrzeszyć. No, on mówi, no widzisz, to masz problem. Bo Bóg nie mówi, staraj się czcić ojca i matkę, tylko czci ojca i matkę. I w momencie, kiedy zgrzeszysz, kiedy choć raz zgrzeszysz, no to jesteś winnym złamania dekalogu, tak? Jeżeli mówisz, że 365 dni, 364 dni w roku nie kradniesz, a mówisz, że tylko raz w roku kradniesz, no to jesteś winny złamania prawa. I za ten jeden czyn musisz odpowiedzieć. No i to samo mamy z Bożym prawem. Jeżeli łamiesz Boże prawo, to jesteś winny w oczach Bożych. Musisz odpowiedzieć przed Bożym Trybunałem. Krótko mówiąc, wskazał mi w ten sposób na potrzebę zaufania Chrystusowi, na potrzebę przyjścia do Jezusa. Pokazał mi, że no muszę przestać wierzyć we własną moralność, jakąś nieokreśloną, że jestem dobrym człowiekiem, który stara się przestrzegać dekalogu. No nie, jestem przestępcą dekalogu, łamię przykazania dekalogu. Po drugie, ci, którzy mówią, mówię poza kontekstem wiary, przestrzegam dekalog. Pytanie brzmi, chwila, o jakiej części dekalogu mówisz? Czy czasami nie mówisz o przykazaniach, nie wiem, od piątego czy od szóstego? A co z przykazaniami, które dotyczą twojej więzi z Bogiem? Tak, ludzie lubią się chlubić, mówiąc, że no ja nikogo nie krzywdzę, nie kradnę i tak dalej. Zobaczcie, że nasze przykazania dekalogu z tej drugiej części dotyczą naszej więzi z bliźnimi, ale dekalog zaczyna się od naszej więzi z Bogiem. I tu brzmi pytanie, czy nie będziesz miał innych bogów obok mnie? Czy rzeczywiście tak jest? Czy święcisz dzień święty, dzień odpoczynku? Jak wygląda twoja niedziela? Czy nie wzywasz imienia Boga nadaremno? Czy przestrzegasz tego wszystkiego? Czyli zobaczcie, zmierzam do tego, że nie można mówić o posłuszeństwie dekalogu poza kontekstem wiary, poza kontekstem naszej więzi z Bogiem. Dekalog bowiem jest prawem Bożym, a nie zbiorem jakichś uniwersalnych zasad etycznych wymyślonych przez ludzkość z przeciągu całej historii. Czyli jeżeli chcemy zrozumieć dekalog, musimy zrozumieć ten kontekst, kontekst jego nadania. Bóg dał Izraelowi dekalog po tym, jak wyprowadził go z Egiptu, kiedy Hebrajczycy byli na etapie przejścia od rodu, byli jeszcze rodem, a nie narodem. Tak? Izrael był ludem Bożym, ale nie był jeszcze państwem. To też taka dygresja, ale też ważna obserwacja. To nam pokazuje, jak rozumieć relacje Izraela w Starym Testamencie do Kościoła dzisiaj. Tak? Ci, którzy radykalnie oddzielają Stary Testament od Nowego, mówią, że nie, no Izrael był państwem, a Kościół przecież jest społecznością ludzi wierzących, który jest ponad narodowymi różnicami. Dlatego dekalog, dodają, jest konstytucją starożytnego państwa Izrael, a nie jakąś wytyczną dla nas, do Kościoła. Naszych dzieci nie powinniśmy uczyć dekalogu, twierdzą, bo to dotyczyło wręcz innej religii, judaizmu w czasach starotestamentowych, a nie chrześcijaństwa. To dotyczyło starożytnego Izraela, a nie Polski w XXI wieku. Musimy pamiętać, że Jezus nauczał na temat aktualności dekalogu. Pamiętacie kazanie na górze, że nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. Jezus nie znosił prawa, ale je utwierdzał i robił to z prostej przyczyny, że Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu to jest ten sam Bóg. Religia Starego Testamentu i religia Nowego Testamentu to jest ta sama religia. To są święci Starego Testamentu i święci Nowego Testamentu wraz z nami. Tworzą jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Stary Testament i Nowy Testament to jest jedna księga, jednej wiary, jednej religii, chrześcijańskiej wiary. Czyli Izrael przede wszystkim był ludem Bożym. Tak? Izrael zrzeszał w swoim gronie również nie Żydów i był ludem Bożym jeszcze przed zawiązaniem państwa. Także to nie jest tak, że mamy Izrael, że spadkobiercami wiary Izraela, Mojżesza, Dawida, proroków jest współczesny judaizm. Nie, Jezus mówi, ja jestem wypełnieniem prawa proroków. Wy jesteście potomkami Abrahama. Wy, którzy macie wiarę Abrahama, mówi Paweł w liście do Galacjan. Czyli mamy ciągłość, dlatego dekalog musimy traktować jako część naszej wiary, część Kościoła, część nauczania Jezusa. Dalej, prawo Boże, dekalog, zobaczcie, że był częścią nie tylko indywidualnej pobożności. My o tym będziemy mówili. Przy okazji każdego przykazania będę starał się wam pokazać, w jaki sposób dane przykazanie ma przełożenie na naszą indywidualną pobożność, ale również na sferę publiczną. Zobaczcie, w tej drugiej kwestii bardzo, bardzo upadamy. Zaniedbaliśmy to wręcz jako chrześcijanie. Traktujemy dekalog jako część mojej osobistej, indywidualnej pobożności. Tymczasem zobaczcie, że Bóg dał dekalog Izraelowi przed wejściem do ziemi obiecanej, aby dekalog, prawo Boże, regulowało życie społeczne. Tak? Czyli dekalog pokazuje nie tylko potrzebę naszej świętości, nie tylko ujawnia nasz grzech, jak wiele nam brakuje do standardu, pokazuje potrzebę nawrócenia, ale też jest standardem, w oparciu o który narody, nowoczesne społeczeństwa, jeżeli chcą żyć pod Bożym błogosławieństwem, no muszą swoje zasady regulować w oparciu o prawo Boże. Tak? To jest bardzo ważna obserwacja, dlatego że problemy współczesnego Kościoła, problemy w państwie wynikają z tego, że porzuciliśmy dekalog, porzuciliśmy prawo Boże jako standard. Tak? I dzisiaj mamy takie stwierdzenia, że mnie prawo nie obchodzi, mnie prowadzi Duch Święty. Jestem pod prowadzeniem ducha, a nie litery, jak to czasami mówi się o dekalogu. To samo w państwie. Zobaczcie, odchodzimy od standardu Bożego, bo liczy się głos z kogo? Albo najliczniejszych, albo tych, którzy są najsilniejsi, albo tych, którzy są najbardziej wpływowi. I nic dziwnego, że skoro Kościół porzuca prawo Boże jako standard, to sam nie ma zbyt wiele do zaoferowania społeczeństwu. Poza tym nawróć się, daj się prowadzić Duchowi Świętemu. I wtedy ludzie myślą, o czym on mówi w ogóle. Jeżeli chcemy zrozumieć dekalog, rolę dekalogu dla nas, to musimy zacząć od podstaw. I teraz przechodzimy do podstaw. O czym jest Biblia? I tu was zdziwię, dlatego że w Biblii nie chodzi o zbawienie. Tak, niektórzy może się zdziwią. Myśleliście, że w Biblii chodzi o zbawienie. No nie, między innymi chodzi o zbawienie, ale to nie jest pierwszorzędny cel. Najważniejszą rzeczą, o której naucza Biblia, jest to, jak dorosnąć. Jak stać się człowiekiem dojrzałym. Tak, Bóg dał nam objawienie, dał nam Pismo Święte, żebyśmy posiedli mądrość, żebyśmy wiedzieli, jak panować nad ziemią, jak czynić ziemię poddaną. To jest to, co Bóg powiedział Adamowi. Zobaczcie, przed upadkiem, oto daje pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, 28 werset. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie je sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg dał nam objawienie, żebyśmy posiedli mądrość, abyśmy wiedzieli, jak panować nad ziemią, jak czynić świat miejscem miłym dla Boga. I zobaczcie, Adam miał upiększać, miał uprawiać ogród przed upadkiem jeszcze, to było jego powołanie, i mimo to wciąż potrzebował objawienia. Tak? Zobaczcie, o czym mówimy. Adam potrzebował, można powiedzieć, Biblii przed wejściem grzechu na świat. To nam pokazuje, że celem nadania Biblii, Bożego objawienia, nie jest w pierwszej kolejności ratunek przed potępieniem, przed piekłem, ale przekazanie nam instrukcji, w jaki sposób czynić ziemię miejscem miłym dla Boga i w jaki sposób my, jako ludzie, mamy żyć. mamy dojrzewać jako dojrzali przedstawiciele Bożego Królestwa. Czyli człowiek potrzebował objawienia przed upadkiem. Przed upadkiem Bóg komunikował się z Adamem. Przed upadkiem instruował go, jak żyć, jaką ma dietę, co może jeść, czego nie może jeść, co należy do jego powołania, czego nie wolno robić. Tak? To wszystko Bóg powiedział Adamowi przed wejściem grzechu. To nam pokazuje, że Bóg daje nam objawienie, żeby nauczyć nas mądrości, prowadzić do dojrzałości, abyśmy w Jego imieniu panowali nad ziemią, a nie tylko po to, żeby nas zbawić. Oczywiście od zbawienia wszystko się zaczyna. Tak? Bóg, kiedy nawracamy się do Niego, Bóg nas pojednuje z sobą, wyposaża, abyśmy mogli sprostać zadaniu. Ale ten cel się nie zmienił. Wciąż mamy czynić ziemię poddaną dla Bożej chwały. Nie dla własnego widzimisię, ale mamy czynić ziemię miejscem miłym dla Boga. I to nam pokazuje, że każde nasze powołanie jest święte. W każdym swoim powołaniu masz dojrzewać jako chrześcijanin. Masz dorastać. Masz czynić ten obszar, za który ty odpowiadasz w swoim powołaniu, tym obszarem, miejscem miłym dla Chrystusa. Oczywiście grzech spowodował, że człowiek panuje nad ziemią dla własnej chwały. Często robi to w niedozwolony sposób. Zachowuje się nie jak delegowany zarządca, ale jako pan całej ziemi. I Chrystus przyszedł, żeby przywrócić tutaj właściwe przede wszystkim no, proporcje, ale też naszą więź, pokój z Bogiem. Czyli z jednej strony Pismo mówi, że Bóg podejmuje inicjatywę, żeby nam przebaczyć, żeby nas pojednać z sobą, ale z drugiej strony znaczna część Pisma mówi o tym, jak mamy żyć tu na ziemi. Jakie życie mamy prowadzić jako Boże dzieci. Tak? Gdyby Biblia była tylko przepisem na zbawienie i życie wieczne, no to 95% Pisma byłaby bezużyteczna. 95% Pisma, mniej więcej, mówi o tym, jak żyć, tak? Jak mamy żyć jako chrześcijanie, jako Boży lud w Bożym świecie. To jest ważne, dlatego że nie wolno nam zostawiać tego świata jako zachwaszczonego ogrodu, zachowywać się jak pasażerowie na tonącym Titaniku, którzy mówią, ja chcę szybko się uratować stąd. I niektórzy, no, świat wygląda jak wygląda, dlatego że zaniedbaliśmy to powołanie. Stwierdziliśmy, Biblia jest po to, żebyśmy mieli przebaczone grzechy i jak najszybciej Bóg nas stąd zabrał. No nie, z jakiegoś powodu, i teraz wiemy, mam nadzieję, z jakiego, Bóg po tym, jak się nawracamy, nie ciągnie nas do nieba za włosy. Że raczej zostawia nas tu, abyśmy w Jego imieniu czynili ten świat lepszym miejscem, ale też abyśmy my w ten sposób dojrzewali. Czyli Bóg dał... Pismo Święte jest księgą o dorastaniu, o dojrzewaniu, o wzrastaniu w mądrości. I zobaczcie, tak sama Biblia tak się dzieli. Mamy trzy okresy. Okresy kapłaństwa w historii biblijnej, potem mamy okres królestwa, okres proroków i na końcu mamy Ewangelię. Okres kapłaństwa trwał od czasu nadania prawa Izraelowi do czasów Saula, czyli pierwszego króla. I to byśmy nazwali okres dzieciństwa ludu Bożego. Izrael był dzieckiem. Potem mamy epokę królewską. W tym czasie powstała literatura mądrościowa, takie księgi jak księgi Hioba, przypowieści Salomona, kaznodziei Salomona, pieśń nad pieśniami. Tak? Te księgi to już jest w jakimś sensie wyższa szkoła jazdy. Już mówią o takiej mądrości, którą mądry król przekazuje swojemu synowi, księciowi, który w przyszłości ma objąć władzę. I kolejna epoka to czasy proroków, czyli Bóg powołuje proroków, którzy oznajmiają w Jego imieniu Bożą wolę i napominają królów za odstępstwo. I po okresie proroków mamy tą pełnię, mamy w cudzysłowie dojrzałego człowieka, Ewangelię Chrystusa, który pokazuje nam, co to znaczy żyć życiem podobnym do Chrystusa. I zobaczcie, ten rozwój, kapłani, królowie, prorocy, Ewangelie, mamy też w porządku Ewangelii, w chronologii Ewangelii. Pierwsza Ewangelia Mateusza przedstawia Jezusa jako kapłana. Druga Ewangelia, Marka, przedstawia Jezusa jako króla. Trzecia Ewangelia, Łukasza, przedstawia Jezusa jako proroka. Jan przedstawia natomiast Jezusa jako dojrzałego człowieka. Czyli mamy rozwój czyli dochodzenie do mądrości od czasów dzieciństwa do czasów dorosłości. Okres kapłaństwa, okres królów, okres proroków, okres dojrzałego człowieka. Okres kapłaństwa to jest okres dzieciństwa Izraela. I tutaj dotykamy już kwestii dekalogu, tak? To jest, pamiętajcie, okres dzieciństwa Izraela. Bóg mówi im, rób to, nie rób tego. Jak zrobisz to, to poniesiesz takie konsekwencje. Jak nie zrobisz tego, to poniesiesz takie konsekwencje. Zobaczcie, w taki sposób komunikują się dzieci, rodzice z małymi dziećmi. Nie wkładaj rączki do gniazdka, bo cię porazi prąd. Nie mlaskaj w czasie jedzenia. Jak ci spadnie chlebek, to podnieś. Proste polecenia, które dzieci rozumieją, krótkie, jasne i treściwe. Tak, nie mówimy, nie siadamy z pięciolatkiem, nie wiem, z całkami, czy jakimś problemem filozoficznym z jakiejś lektury, mówimy, co myślisz o tym? Jak byś to rozwiązał? Nie, to już jest drugi etap, to już jest, byśmy powiedzieli, etap królewski. Jeżeli opanujemy te proste zasady, czyli dowiemy się, jak na przykład pociąć zwierzę, jak je rozczłonkować, tak, kapłani mieli, Bóg mówi, potniesz je w ten sposób, złożysz je w ofierze w takiej kolejności. Nam się wydaje, ojej, ale to skomplikowane. No nie, to jest proste, tylko musimy się tego nauczyć, tak? Kapłani, było co prawda trochę tych zasad, ale to nam się to jawi czasami jak z tabliczką mnożenia, nie? Że siadamy, ile tych działań, mnóstwo działań, no ale jak już usiądziemy, jesteśmy w stanie w pół dnia się nauczyć całej tabliczki mnożenia. No i to samo tutaj, mamy proste zasady, chodzi o to, żeby je opanować, czasami wręcz zapamiętać, to taka pamięciówka, nie? Jeśli chodzi o Boże prawo. Jeżeli opanujemy te zasady, pokochamy je, to możemy wkraczać w wiek młodzieńczy, pamiętając już o tym, czego się nauczyliśmy. I tutaj mamy okres królów w Izraelu. Mamy księgi mądrościowe, które uczą syna, jak posiąść królewską mądrość, jak korzystać z tabliczki mnożenia, którą już się nauczyliśmy. I tutaj przykładem jest Salomon. Tak? Mówiłem już kiedyś wam o tym, a jak znacie Biblię, to wiedzieliście to nawet zanim wam o tym powiedziałem. Salomon, będąc młodym księciem, poprosił Boga o mądrość, żeby umiał odróżnić. I to nie chodziło o wiedzę, nie chciał być omnibusem. Powiedział, Panie, proszę Cię o mądrość, żebym umiał odróżnić dobro od zła i umiał opowiedzieć się za dobrem, wybrać dobro. I Bóg powiedział, skoro o to prosiłeś, to Ci to dam, bo to jest dobra rzecz. I pamiętacie sytuację. Dwie kobiety przychodzą z dzieckiem. Jedna mówi, słuchaj, królu, ta kobieta, która tutaj przyszła ze mną, zgniotła, położyła się na swoim dziecku w nocy, zgniotła je i udusiła. I teraz mówi, że to dziecko, które przyniosłam, należy do niej. Druga podaje identyczną wersję. Nie, to ona zgniotła i to dziecko jest moje. Pamiętacie, co zrobił Salomon? Salomon nie mógł wziąć Bożego prawa i powiedzieć, słuchajcie, w trzeciej Mojżeszowej, w 20 rozdziale jest napisane tak i tak i tak, więc ja rozsądzam, że dziecko należy do tej kobiety. Nie był w stanie, posługując się Bożym prawem, w sensie literalnym, stwierdzić, do kogo należy dziecko, ale znał Boże prawo, więc znał proste zasady. Na przykład, że dziecko nie w połowie, ale w całości powinno należeć do matki, bez dwóch zdań. Więc posłużył się mądrością. Pamiętacie, co zrobił? Powiedział, że no to rozetnijmy to dziecko na pół. No i prawdziwa matka wstawiła się za nim, mówiła, że no niech raczej już pójdzie do tej drugiej kobiety, niż miało być pocięte. I Salomon stwierdził, no to jest ta prawdziwa matka, bo jej zależy na życiu dziecka. I tak było. Ale zobaczcie, posłużył się mądrością w rozsądzeniu, która kobieta jest prawdziwą matką. Dlaczego? Bo znał prawo, prosił o mądrość, zabiegał o nią, wiedział, w jaki sposób posługiwać się królewską mądrością. Czyli to mamy ten drugi etap. Potem mamy etap proroków, którzy nie tyle korzystali z mądrości, ile wręcz zasiadali, można powiedzieć, w Radzie Bożej. Rozmawiali z Bogiem, przekazywali Jego objawienie. I teraz zastosowań jest wiele z tego, co mówimy. Jedno z nich jest takie. Skoro Pismo Święte mówi o pewnym rozwoju, o dochodzeniu Izraela od czasu dzieciństwa do dojrzałości, to również nasze życie tak powinno wyglądać. Tak powinny wyglądać nasze kościoły, nasze rodziny, od dzieciństwa do dorosłości. Także to też nam niech pokaże konieczność rozwoju, ale też takie zdrowe oczekiwania od innych. Pamiętajmy, że nie wiem, ktoś, kto jest 2 lata po nawróceniu, no jest jeszcze, można powiedzieć, raczkującym dzieckiem, więc nie oczekujmy tutaj, nie wiem, gigantów wiary od ludzi, którzy są, nie wiem, rok, 2 lata po nawróceniu. Nie oczekujmy, że, nie wiem, Kościół będzie mega dojrzały, jeżeli istnieje od kilku lat. że do dojrzałości, do chwały dochodzi się krok po kroku. Jesteśmy wezwani do rozwoju. Pamiętajmy, że na wszystko jest w życiu czas. I tutaj nie bądźmy zbyt prędcy w tym rozwoju, ale z drugiej strony nie stójmy w miejscu. Czyli dekalog to jest taka nauka chodzenia, można by powiedzieć. Dekalog pokazuje nam, że musimy stosować nasze przykazania w naszym życiu, bo bez znajomości przykazań, bez znajomości tabliczki mnożenia, no nie możesz, no nie wpuszczą cię do liceum, no. Takie zastosowanie. Bez znajomości Bożego prawa nie będziemy umieli rozsądzać między dobrem a złem. Nie będziemy mieli pojęcia, tak jak przywołując znowu przykład Salomona, do kogo należy dziecko, tak? Znowu głośno jest o odbieraniu dzieci rodzicom. Jeżeli nie znamy Bożego prawa, no to będziemy się drapali w głowę. No to kto powinien wychowywać dzieci? Nie możesz zdać matury, jeżeli nie ukończyłeś podstawówki. Czyli zanim zapytam dzieci, co myślicie o jakimś problemie, jak byście to rozwiązali, muszę nauczyć ich prostych rzeczy. Pisania, czytania, liczenia. Tak, zanim syn czy córka zrobią smaczny obiad, najpierw muszą nauczyć się obierać ziemniaki. Zanim ktoś zacznie prowadzić bloga, no to musiałem nauczyć się kiedyś włączać komputer, jak obsługiwać internet, jak pisać na klawiaturze i tak dalej. Czyli musimy znać przykazania i stosować je. Bez tego, słuchajcie, pogubimy się, zupełnie się pogubimy w życiu. Będziemy miotani różnymi nastrojami, różnymi kłamstwami, których nie będziemy nawet w stanie rozpoznać, jakimiś społecznymi trendami, bo media powiedziały to i tamto, albo większość powiedziała to i to. Bez znajomości Bożych przykazań będzie łatwo nami manipulować i sami będziemy podejmowali bardzo niedojrzałe, niekiedy wręcz głupie decyzje. Jezus powiedział, że poznanie prawdy w Ewangelii Jana 8,31, że poznanie prawdy jest warunkiem wolności. Jeżeli chcesz być człowiekiem wolnym, który nie jest miotany przez opinie różnych, w cudzysłowie, autorytetów, musisz znać Boże przykazania. 8,31. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda was wyswobodzi. Musimy znać prawdę, musimy znać Boże przykazania. W Ewangelii Łukasza 2,52 jest mowa o Jezusie, że Chrystus wzrastał nie tylko w latach, ale też w poznaniu. Łukasza 2,52. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Czyli wraz ze wzrostem, można powiedzieć, fizycznym małego Jezusa, jeszcze młodego Jezusa na tamtym etapie, przybywało mu mądrości, przybywało mu poznania. Tak, to oznacza, że my jako chrześcijanie też musimy wzrastać w dojrzałości i w poznaniu. Tak? Pytanie, czy tak jest? Zobaczcie, komicznie wygląda 30-latek, który bawi się jakimiś rozrówkami i wydaje jakieś dźwięki takie, tak? To wygląda śmiesznie, ale tak samo śmiesznie wygląda chrześcijanin, który po paru latach od nawrócenia nie przeczytał na przykład Pisma Świętego, albo co, nie wie, ile jest Ewangelii, nie wie, jakie są księgi w Nowym Testamencie, albo nie zna dekalogu na pamięć i nie stosuje go. Tak, okres niewiedzy, okres takich bajek bez słów, na przykład bajka bez słów, Zaczarowany ołówek na przykład, tak? Albo Bolek i Lolek, niektóre odcinki, albo Reksio. To są bajki bez słów, które są dobre dla małych dzieci, ale nie dla młodzieńców. Jeżeli ktoś ma już 13-14 lat, no to niepokoiłbym się, gdyby taka osoba wolała Reksia niż na przykład Opowieści z Narni, bo tam jest, nie wiem, więcej melodii niż słów. To byłoby dziwne. I tak samo jest z nami. Jeżeli jesteśmy wiele lat po swoim nawróceniu, no to dziwne jest, że wolimy bawić się rozrakami. Teraz mówię o naszym takim poznaniu, tym, co nas ciągnie, jakie mamy myślenie, jak się zachowujemy. Tak? Każdy etap rozwoju rządzi się swoimi prawami. Są adekwatne zachowania dla dziecka, nastolatka, osoby dorosłej i staruszka. Przypowieści Salomona mówią 20-29. Chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos. Że są odpowiednie rzeczy, odpowiednie wręcz zachowania dla każdego wieku. I teraz pomyśl o sobie, ile ty masz lat w Panu? Dalej, czy jesteś niemowlakiem w wierze, czy już wzrastać pod względem czasu, w okres dojrzewania. Jeżeli pod względem czasu, pod względem wieku chodzenia z Chrystusem jesteś nastolatkiem, no to pytanie jest, ile się nauczyłeś? Czy znasz przykazania Boże? Czy wiesz, co Biblia mówi na temat rodziny, małżeństwa, wolności, roli państwa, roli Kościoła, na temat pracy, na temat pieniędzy, na temat czystości seksualnej, niesienia pomocy biednym, wychowania i tak dalej. Jak to wygląda w naszym życiu? I Biblia wiele razy właśnie mówi o potrzebie dojrzewania. I to jest ten fragment, który czytaliśmy na początku nabożeństwa, Hebrajczyków 5:12. Przeczytam go jeszcze raz. Na początku kazania, przepraszam, nie nabożeństwa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Tak, czyli czas minął, a Hebrajczycy pozostali tacy, jak na początku. I co z nimi było? Było nie tak? I Paweł dalej mówi, że każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Autor mówi, że dojrzałość polega na zdolności rozróżniania dobra i zła. I tę zdolność nabywamy dzięki ćwiczeniom, dzięki wytrwałości, dzięki powtarzaniu pewnych rzeczy. I tak wzrastał też Chrystus. Tak? Dojrzałość polegała na tym, że poznawał świat, oczywiście był bez grzechu, to nie było tak, że jako młody człowiek wybierał grzech, ale wzrastał w dojrzewaniu, w zrozumieniu. Jeżeli Jezus uczył się poznania dobra i zła, to my tym bardziej musimy się tego uczyć. Tak, zobaczcie, Jezus nie przyszedł jako w pełni ukształtowany mężczyzna. Nie, był dzieckiem i wraz ze wzrostem nabierał wiedzy i poznania, dojrzewał. My też musimy. Czyli jeśli chodzi o poznanie, nie mamy być jak dzieci. Tak? Dzieci w Piśmie Świętym są postawione jako wzór wiary i ufności. I w tym mamy dzieci naśladować. Są, jeśli chodzi o wiarę i zaufanie, wzorcowymi uczniami Jezusa. Natomiast dziecko nie jest wzorcem dojrzałości i mądrości. Tym wzorcem jest Chrystus. Jezus udzielił nam pewnych darów, żeby nas uczyć, jak dochodzić do dojrzałości. I tym darem jest właśnie dekalog. Dlatego nie możemy mówić, a co tam dekalog? Dekalog mam w paluszku. Tak? No może jednak niekoniecznie dobrze go rozumiemy, skoro myślimy, że dekalog nie wiem, nie dotyczy kwestii tego, nie wiem, jak powinny być finansowane, nie wiem, służba zdrowia na przykład, albo co myśleć o jakimś, nie wiem, zasiłku społecznym, albo co myśleć o karze śmierci. No być może w takich tematach zdajemy się na opinię większości, opinię samego siebie, tak, jakieś wewnętrzne odczucia. Czy Boże prawo ma coś do powiedzenia w takich kwestiach? Czyli Bóg dał dekalog Izraelowi przed wejściem do ziemi obiecanej. Bóg zakładał, że Izrael się go nauczy i dzięki posłuszeństwu i znajomości prawa będzie mógł ziemię objąć w posiadanie i w mądry sposób nią zarządzać. Wiele problemów naszego życia wynika naprawdę z tego, że chcemy sięgnąć po mądrość, tak jak Adam i Ewa. To byli niemowlaki, zobaczcie, byli w ciałach 30-latków chyba, czy 40, nie wiemy, ale ich umysły były umysłami niemowląt. Istnieli dzień, a już chcieli sięgnąć po owoc drzewo poznania dobra i zła. I czasami tak jest z nami. Sięgamy po mądrość, chcemy być naprawdę mądrzy, ale pomijamy prawo. Nie zważamy naprawdę na proste zasady, o których Bóg nam mówi, rób to, nie rób tego. A już chcemy, nie wiem, zarządzać firmą. Ludzie czasami w CV, w rubryce inne cechy, piszą czasami umiejętność twórczego myślenia. Jeżeli ktoś pisze umiejętność twórczego myślenia, to najczęściej to oznacza nie umiem zbyt wiele i nie mam się czym pochwalić, więc próbuję coś wymyślić. Mimo to zobaczcie, że chcemy uważać się za mądrych. Podejmujemy różne życiowe decyzje o pracy, małżeństwie, o dzieciach, mieszkaniu, wydatkach, kredytach, uważając siebie za mądrych, bo mamy powyżej 30 lat, ale tak naprawdę nie nauczyliśmy się dobrze tabliczki mnożenia. Nie znamy dekalogu, a chcemy zarządzać ludźmi, chcemy uczyć dzieci, jak żyć, chcemy, nie wiem, głosować, chcemy mieć wpływ na losy kraju, chcemy oddawać głosy, chcemy zarządzać ziemią. Zobaczcie, to jest absurd. Jeżeli nie znasz tabliczki mnożenia, to nawet nie próbuj na studia się dostawać. Czyli dojrzewanie nie polega tylko na upływie lat, polega na aktywności, tak? I po drodze będzie opór materii, będą różne wyzwania. Nie wystarczy, że wyrośnie nam broda, że staniemy się rodzicami, pobierzemy kredyty, posiwiejemy i w ten sposób powiemy, no, stałem się mądrym człowiekiem, bo mam tu już kilka siwych włosów. Nie, Biblia mówi, że musisz dochodzić do mądrości i tym sposobem jest znajomość Bożych przykazań, umiejętność odróżniania dobra od zła. I tym się różni mądrość od inteligencji. Mądrość, inteligencja polega na tym, że jesteś jak komputer, jak dysk twardy, masz mnóstwo informacji w głowie i sobie teraz nimi rzucasz na prawo i lewo i imponujesz innym, że masz głowę pełną. Natomiast mądrość polega na rozróżnianiu, co jest dobre, co jest złe, co jest potrzebne, co jest niepotrzebne, co jest wartościowe, a co jest śmieciem i opowiadanie się za tym, co jest dobre. To jest mądrość, o której mówi Pismo Święte. Czyli możesz być inteligentnym człowiekiem, który ma duży zasób wiedzy, a jednocześnie być głupcem. I dlatego Pismo Święte mówi, że głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Nie, nieinteligentny. Człowiek może być inteligentny, ale być jednocześnie głupcem, dlatego że nie umie rozpoznawać dobra od zła i opowiada się za złem. Dlatego Pismo mówi o takich ludziach głupcy. Czyli nie myślmy, że umiejętność jazdy samochodem przychodzi z wiekiem. Nie, z wiekiem przychodzą zmarszczki na skórze, a nie mądrość. I słuchajcie, kiedy czytamy o dekalogu, kiedy mówię o Bożym prawie, musicie znać Boże prawo i stosować je, to nie mówię tu tylko o takiej dojrzałości w takim stricte życiu religii. Ja tu nie mówię o religii. Nie mówię o życiu religijnym. Mówię o tym, że to jest jedna rzeczywistość. Żyjemy w Bożym świecie, musisz znać dekalog, żeby wiedzieć, jak funkcjonować w codzienności. Czasami studenci, żeby zakryć nieumiejętność, nie wiem, czegoś albo brak wiedzy, na egzaminie gimnastykują się, jak tutaj odpowiedzieć coś egzaminatorowi, no, żeby coś mówić. Tak? I czasami mówią, no tam lałem wodę, no i truje dostałem. Nie? Czasami tak jest z nami, że próbujemy zakryć nasze braki w znajomości Pisma i osobistej pobożności jakimś naprawdę sztucznym jakimś udawaniem, mówieniem dużo na jakiś temat. Zamiast tego może czasami właśnie chciejmy posłuchać Bożej mądrości, chciejmy nauczyć się od Boga, jak mamy żyć. Po prostu przestrzegajmy tych przykazań. Inaczej zawsze będziemy na etapie ucznia podstawówki, który może mieć, nie wiem, 18 lat, ale zamiast nauczyć się ortografii, to mówi, ja jestem twórczy. Podsumowując, miejsce dekalogu w Piśmie Świętym nie bez przyczyny jest na początku Biblii. Tak? Bóg dał prawo Boże Izraelowi na etapie dzieciństwa. Jeżeli jesteśmy wierni w prostych rzeczach, w małych rzeczach, wtedy Bóg powierzy nam o wiele więcej. Bez znajomości dekalogu nie dojrzejemy. Nie dojrzejemy jako Kościół, jako wspólnota wierzących, nie dojrzejemy jako naród. Pamiętam, że też jako młody chłopak na studiach wzrastałem w kościele. Pastor powierzał mi no, małe rzeczy jeszcze na tamtym etapie, ale to było mądre, dlatego że chciał widzieć, czy jestem wierny w mniejszych rzeczach, zanim Kościół powierzy mi więcej. Tak dbałem o takie rzeczy jak, nie wiem, spotkania młodzieżowe, grupy biblijne w tygodniu, dopiero z czasem prowadzenie nabożeństw czy nauczanie. No i to jest też, myślę, droga dla nas. To znaczy, jeżeli jesteś wierny w małym, to wtedy oczekuj, że Bóg da ci więcej. Ale jeżeli nie jesteś wierności w małym, no to co? No, pozostaje ci napisać na CV, jestem twórczy. Bieda krajowi, mówi kaznodzieja Salomon, bieda krajowi, którego królem jest chłopiec. Biada kościołowi, którego pastorem jest chłopiec. Biada dzieciom, a są takie, nie wiem, może widzieliście pastorów, 5-letnich chłopców, którzy kazania nauczają. Biada dzieciom, których ojcem jest chłopiec, a matka dziewczynką. I znów nie chodzi o to, że bycie chłopcem albo dziewczynką jest złe. Chodzi o to, że jeżeli chwytasz się za coś więcej niż zabawki, to musisz być dojrzały. Zachowanie chłopieńce jest odpowiednie dla chłopców, a nie dla 30-letnich mężczyzn. Tak samo z dziewczynkami. Różowa tapeta jest fajna, jeżeli ktoś ma 7, 8, 9 lat, ale śmiesznie by wyglądała w domu, nie wiem, 40-letniej kobiety. Mówię o tapecie dziecięcej, żeby nikogo nie zrażać do różowych kolorów. Czyli musimy znać instrukcje obsługi. Tak samo jest tutaj, tak? Zabierasz się za życie w realnym świecie, to musisz znać Boże przykazania. Zabierasz się za wychowanie dzieci, musisz znać Boże przykazania. Wypowiadasz się na temat, nie wiem, jak powinien ja się nie zgadzam z Kościołem katolickim, ja się z czymś tam nie zgadzam z, nie wiem, jakimiś liberałami protestanckimi. Jeżeli chcesz krytykować Kościół, musisz znać Boże Słowo. Zacznij oczywiście od krytyki swojego życia. Mówisz o tym, że nie wiem, jakaś tam partia podnosi podatki. No, musisz znać Boże Słowo, żeby stwierdzić, a skąd wiesz, że to jest za dużo? Może jednak powinniśmy oddawać 50%. Jeżeli zatrudniasz kogoś do pracy, no, znaj Boże przykazania. Co Biblia mówi na temat odpowiedzialności w pracy? Co Biblia mówi na temat zarządzania pieniędzmi? Na temat, nie wiem, wychowania dzieci, ról w małżeństwie, męża, żony. Ważne jest, żebyśmy znali dekalog, żebyśmy chcieli uczyć się posłuszeństwa, żebyśmy chcieli być wierni w małym. I my oczywiście naprawdę, są tacy chrześcijanie, którzy chcą chwytać się za ewangelizację świata, za wychowanie dzieci, programowanie i tak dalej, ale nie znają właśnie tych podstaw. Także mam nadzieję, że tymi kazaniami, serią tych kazań na temat dekalogu, mam nadzieję, że jedno kazanie będzie poświęcone na jedno przykazanie. Zachęcę was do tego, żebyście widzieli, że zastosowanie dekalogu jest naprawdę szersze, niż nam czasami się wydaje. Musimy dojrzewać, nie możemy być wiecznymi chłopcami, wiecznymi dziewczynkami. Także chciejmy przygotowywać siebie. Nie wiem, czy myślicie kiedyś o sobie w takich kategoriach, że ja chcę się sam, że ja chcę się uczyć po to, żeby uczyć innych. Nie tylko po to, żeby, nie wiem, zasilać swoją obecnością szeregi jakiejś wspólnoty, ale żebym ja wyposażał się, przekazywał to, co umiem innym. Chcę być wzorem dla innych. To ciebie kiedyś, po paru latach, może nie latach, miesiąca, może ciebie ktoś zapyta i powinieneś umieć odpowiedzieć na pytanie, no co byś zrobił w takiej, a w takiej sytuacji. Ale dąż do mądrości, do znajomości przykazań. Dlatego musimy się rozwijać, żeby czynić świat lepszym miejscem dla Bożej chwały. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za wezwanie do rozwoju, do tego, żebyśmy byli dojrzałymi ludźmi, Twoimi dziećmi, które mają wpływ na rodziny, na świat, na Kościół. Panie, pomóż nam być właśnie tymi, którzy w naszych powołaniach są ludźmi, którzy wywierają wpływ na nasze otoczenie. Prosimy Cię, Panie Boże, byś dawał nam chęci do tego, abyśmy wzrastali, abyśmy też widzieli własne braki, niedostatek, abyśmy byli wierni właśnie w tym małym. Pomóż nam, Panie, w znajomości Twoich przykazań, ale daj, byśmy nie czekali, byśmy nie byli bierni. Prosimy Cię o chęci, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Modlimy się, Ojcze, abyśmy też jako Kościół byli Tobie wierni, abyśmy byli żywą taką ozdobą Twoich przykazań i Twojej Ewangelii. Modlimy się o to przez imię Jezusa. Amen. Amen.